Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Serdecznie witam słuchaczy Radia Zachód. Zaczynamy otwarty mikrofon, bowiem minęło 15 minut po godzinie 12. Dziś połączymy tematykę lokalną z ogólnokrajową, a okazję ku temu daje wczorajsza przysięga ponad 100 terytorialsów, kobiet i mężczyzn, która odbyła się na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie Wielkopolskim. Gdybyśmy spojrzeli krótko na niedługą przecież historię Wojsk Obrony Terytorialnej, to możemy zauważyć, że jest to najszybciej rosnący rodzaj polskich sił zbrojnych. Służy w nich ponad 21 tysięcy żołnierzy, w tym ponad 17 tysięcy ochotników. Zaglądam tutaj do takiej statystyki prasowej z dziennika Gazety Prawnej. 12% żołnierzy ochotników stanowią kobiety. I to ciekawe, bo jest ich aż dwa razy więcej niż w armii zawodowej. Posłuchajmy przez chwilę, co skłania młodych ludzi do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.
Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej.
Nazywam się Zuzanna Hołyska, jestem nauczycielem w Zespole Szkół Leśnych w Rogoźnicy. Spełniam swoje marzenia, spełniam swoją służbę. Całe życie chciałam służyć krajowi, staram się to robić. Ja namawiam uczniów, natomiast spotkaliśmy się w sobotę rano, kiedy był nabór 25. Nie chciałam mówić, że idę, żeby ich nie zniechęcać, ale swoją postawą pokazali, przyszli. Byliśmy razem w plutonie, wspieraliśmy się nawzajem. Często właśnie uczniowie mnie tutaj wspierali fizycznie, duchowo, że było to miłe, ciężkie, ale także takie pracowite, owocne chwile.
Poczuć sztandarowy!
Moje imię Jakub Herodowicz. Trafiłem tutaj dlatego, że chciałem siebie sprawdzić. Udało się. Było naprawdę przed nami wiele różnych zadań. Wspieraliśmy się wszyscy nawzajem i tak naprawdę odpadło po drodze wiele osób, ale zostali ci najbardziej wytrwali i tak naprawdę ci, którzy trzymali się razem.
Jak usłyszeliśmy przed chwilą, ochotnicy są mocno zmotywowani. Są także dobrze wykształceni. Aż 47% z nich ma wykształcenie średnie, 34% wykształcenie wyższe, 9% zawodowe, a 10% gimnazjalne. Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje również odrębne szkolenia wojskowe dla studentów ochotników w ramach Legii Akademickiej. A w otwartym mikrofonie pytamy, co sądzimy o ochotniczych służbie wojskowej wspierającej armię zawodową.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Telefony od Państwa odbiera dziś Andrzej Pijanowski. Linie mamy już otwarte. Czekamy na pierwsze połączenie i odbieramy pierwszy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, to Marko Adam z Gorzowa. Wczoraj byłem właśnie na tej przysiędze, oglądałem. O. Rzeczywiście było dużo dziewczyn, Panie Adamie. No i taka sprawa, moja spostrzeżenie. Oczywiście te wojska i to, że jest bardzo dużo dziewczyn, to tylko cieszyć się z tego. No, wiadomo, że już teraz nie tylko przed uchodźcami z Bliskiego Wschodu, ale ma też również to wojsko zabezpieczać nas przed nielegalnymi emigrantami, którzy mogą przenieść tu koronawirusa, tak? Bo to jest też również zagrożenie.
No tak. To nie jest zadanie dla tych wojsk, panie Adamie, mówiąc szczerze.
No, jest zabezpieczać granice właśnie przed uchodźcami różnego typu, tak?
A mamy od tego Straż Graniczną bardziej.
Ale no to jest taki drugi rzut, nie?
No, na wypadek jakiegoś naprawdę bardzo dużego kryzysu uchodźczego, to tak, ale przed takim bieżącym przekraczaniem granicy to mamy od tego Straż Graniczną.
Tak, no dawniej to było właśnie te wojska terytorialne broniły nas przed bandami UPA. Dzisiaj mają troszeczkę inne zadanie i unowocześnianie armii i powiększanie Wojska Polskiego będzie na pewno służyć Polakom. Polska w tej chwili należy do ścisłej czołówki, które należą do NATO i będą posiadać nowoczesną broń. Więc za tym, żeby jeszcze więcej tego wojska powstało, no ja jestem za tym całym sercem, ponieważ ja też w wojsku byłem nawet tylko półtora roku, bo ze względu na stan zdrowia mi puścili. Wiemy o tym, że przeszkolenie z bronią się przydaje w ogóle obywatelom w razie zagrożenia. Czym więcej jest takich przeszkoleń, tym jest lepiej dla Polski. A powinno być służba wojskowa, moim zdaniem, dla wszystkich, którzy mają 100% zdrowia, czyli i dla dziewczyn, dla chłopaków, te pół roku czy tam 7 miesięcy, tak żeby zapoznać się dobrze z bronią. Wtedy, tak jak w wojnie 1920...
Przedłużyłem panu wypowiedź, ale dziękuję, dziękuję za nią. Będziemy czekać na kolejne opinie słuchaczy. Jest to pierwsza audycja związana bezpośrednio i pośrednio z Wojskami Obrony Terytorialnej, a pytanie dzisiaj brzmi, jest zbudowane nieco szerzej. Co sądzimy o ochotniczej służbie wojskowej, która wspiera armię zawodową. Odbieramy następny telefon. Halo, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, no wojska terytorialne nasze, to takie mają być Gwardia Narodowa jak w Stanach Zjednoczonych.
No tak,
ja
ogólnie
przypomnę
tak.
Wszystkim, kto zlikwidował służbę zasadniczą? No był prezydent Bronisław Komorowski, niejaki. Prawda? I Polska została bezbronna wtedy. Teraz na szczęście, dzięki rządowi temu, jest wzrost patriotyzmu, obronności i tak dalej. I się rozwija, bo nadrzędną cechą dzisiaj Polski to jest patriotyzm. Nie to jest, tak jak za poprzednich rządów, wstydliwy problem. I ja przypomnę, może uświadomię niektórych. Widziałem, proszę pana, program, oglądałem Szerokie Tory. I tam, proszę pana, w Rosji putinowskiej dziewczynki młode, już 7-8-letnie, są skoszarowane i tam wszechstronnie są kształcone. I pod względem obronności, historii, savoir-vivre, kultury w ogóle. I te dziewczyny młode, proszę pana, z zamkniętymi oczami, proszę sobie wyobrazić, z zamkniętymi oczami, rozkładają i składają.
Oglądałem podobne filmy.
No, karabiny, karabiny AK-47, czyli sławne kałasznikowe. Przez 8 sekund. U nas, proszę pana, taki młody człowiek nie potrafi nawet obchodzić się z panem. Nie wie, gdzie jest koda, gdzie jest lufa.
Czyli jeśli by się pan miał odnieść do ochotniczej służby, to czy uważa pan ją za wartościową formę patriotyzmu?
Tak, proszę pana. Ale wojska terytorialne na czas pokoju to, proszę pana, są w razie klęsk.
Pamięta, tak jest.
Pan inni chyba. Jak
tak jest. Mam, mam nadzieję, że będziemy jeszcze o tym dzisiaj rozmawiać, bowiem audycja się dopiero rozpoczyna i musimy dać szansę do dzwonienia się także innym słuchaczom. Miejmy nadzieję, że dyskusja będzie ciekawa. Być może na początek wydaje się trudna, bo Wojska Obrony Terytorialnej obrosły w liczną mitologię, nazywane na samym początku wojskami Macierewicza, co świadczy o niezrozumieniu przez niektórych oczywiście, co świadczy o niezrozumieniu ich funkcji i roli w ogóle rezerw w systemie obrony naszego kraju. A więc dzisiaj rozmawiamy o tym, czy służba ochotnicza jest wartością nie tylko w systemie obronnym, ale także czy jest taką szkołą patriotyzmu, o której mówił nasz poprzedni słuchacz. Ponieważ temat jest nowy na naszej antenie, nie mieliśmy jeszcze audycji na temat Wojsk Obrony Terytorialnej, to ciekawią nas państwa opinie na ten temat i odbieramy telefon.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cały słuchacz, Jarosław.
Witam pana. No, a gdyby, fajnie, a gdyby pan trochę odbiornik ściszył, bo mamy taką, taki pogłos. Będzie lepiej.
No fajnie, że tak jest tylu chętnych do te, tutaj do tego wojska, no, ale to moim zdaniem się wydaje, że to tak nie chodzi tak o całkowicie o to obronność, jak to się mówi, tylko chodzi tutaj też o pieniądze, bo to są pewne pieniądze wypłacane na czas, wszystko elegancko, ładne pieniążki będą mieli zapłacone. Ja bym wolał wrócić do służby zasadniczej. Tak jak to kiedyś było, 2 lata, zróbmy na rok czasu teraz. No i każdy no, będzie...
Ale była dość mocno krytykowana ta służba zasadnicza. Czy nie lepsze są jednak formacje ochotnicze?
No potrafiła, reszta, 90% ludzi nie ma pojęcia. Tak jak powiedział pan Marian, gdzie jest dufa, gdzie kolba, no. moim zdaniem. Bo tam pieniądze grają wielką rolę, moim zdaniem.
No te pieniądze nie są duże, nie przesadzajmy. A, to dobrze, jest dobrze, kilkaset dobrze, złotych miesięcznie za ćwiczenia, dwa dni w miesiącu. To jest rekompensata również za utracone zarobki.
Ale ja bym jednak wrócił do zasady zasadniczej. I w ogóle młodzież byłaby nasza inaczej ukształtowana i w ogóle byłoby inaczej.
Czyli woli pan służbę zasadniczą od służby ochotniczej.
Tak, skoro my mogliśmy być, to oni też mogą.
No a takie zjawiska jak słynna fala w służbie zasadniczej, czy to był taki pozytyw tej służby wojskowej? No to już nam słuchacz nie odpowie, ale być może inni radiosłuchacze będą chcieli na ten temat porozmawiać. I odbierzemy następny telefon. Halo? Halo? Jesteśmy na antenie, ale to był telefon tak zwany głuchy. Skoro mamy czas pomiędzy telefonami, to ja spróbuję troszeczkę przedstawić sprawę, przedstawić zagadnienie, ponieważ jak już powiedziałem, ten temat na naszej antenie debiutuje, a audycje w otwartym mikrofonie mają również pewien walor edukacyjny. Uczymy się od siebie, jeśli to możliwe, a przede wszystkim wymieniamy się informacjami i dajemy szansę następnemu słuchaczowi. Halo, halo.
Dzień dobry, Rysiek się kłania.
Dzień dobry.
Coś z tym połączeniem właśnie u nas przynajmniej jest deszczowo i chyba coś na łączach nie załączyło. Trzy razy były na linii, dwa połączenia, a głucho cały czas było.
No ale dodzwonił się pan do nas. Bardzo proszę.
Patriotyzm nie może oznaczać bezmyślności. A to co dzisiaj się dzieje z polską obronnością, to jest rzeczywiście bezmyślność. No coś strasznego. Zakupy nie wiadomo po co, na co, dlaczego. Zamiast rozmawiać o
rozwojeniu... A które zakupy są nie wiadomo po co i na co, pana zdaniem, panie Ryszard?
Te F-35. Aha. Skoro nawet były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych mówi, że rosyjskie Su-50 są o połowę tańsze i są lepsze niż amerykańskie F-35.
No to już jest... Panie Ryszardzie...
No to czytaj w internecie, można gdzieś dwa tygodnie temu co myśli w internecie i będzie wypowiedź. Miejsce.
No ale mamy całą masę zupełnie innych wypowiedzi na temat F-ów 35.
Wracając do tej służby, czy zasadniczej.
No właśnie.
Służba zawodowa, ochotnicza, dobre rozwiązanie jest. W państwach, które są typowo obronne, tak jak Szwajcaria, jak Austria, gdzie tam praktycznie siły zbrojne są symboliczne i mają tą swoją kadrę i ta kadra trzyma porządku. U nas, w kraju tak doświadczonym przez wojnę, gdzie powinniśmy rzeczywiście kształtować ludzi w poczuciu walki o pokój, nie zbrojenia się po zęby i nie chcę użyć tego wyrażenia, i napastowanie innych państw, to dla mnie to
kogo
jest...
Kogo napastujemy, panie Ryszardzie?
Przynajmniej słownie Rosja. Dla nas Rosja jest wielkim wrogiem. A niech mi pan redaktor, niech pan mi da chociaż jeden przykład zagrożenia militarnego Polski ze strony Rosji. Jeden przykład.
Tak, no oczywiście, że tak. Właśnie czytam fundamentalne dzieło najwybitniejszego polskiego geostratega, doktora Jacka Bartosiaka, Polska między lądem a morzem, o pokoju i wojnie. I to jest niemal 800 stron o zagrożeniu ze strony Rosji.
Wydumanego zagrożenia, panie redaktorze.
No to jest pana opinia.
To jest wydumane zagrożenie. No szaleństwo. Dlaczego jest szaleństwo? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za opinię. Będziemy czekać na kolejne telefony od państwa i odbieramy następny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, sprawie audycji.
Dzień dobry. Halo? Tak, bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Leszek z Gorzewa.
Miło mi.
Wie pan co? Jeżeli chodzi o wojsko, to może tak powiem. Jeżeli minister mówi, że nareszcie Polska wydała 50 miliardów złotych na wojsko polskie, czyli na uzbrojenie i w ogóle, no można powiedzieć, na wypłaty dla wojska, nie? A 50 miliardów złotych, jak obliczył jeden...
No to nie są na wypłaty 50 miliardów dla wojska.
Nie, ja mówię ogólnie, tak. Jeżeli chodzi o siły zbrojne, tak? Wydaliśmy 50 miliardów złotych, nie? Czy 50 miliardów złotych to jest, w obliczu jakiś ekonomista, to jest 21 tysięcy mieszkań trzypokojowych. I wie pan, tak nie do końca jestem zwolennikiem, ja na przykład jestem za silną policją i jeżeli chodzi o służby mundurowe, straż pożarna jest potrzebna, a do końca wojsko w takim stanie, jakim jest teraz, nie jest nawet potrzebne. Nie?
A ochotnicy, którzy chcą służyć wojsku?
Jeżeli mamy 120 generałów, którzy po prostu nie wiadomo, są ze świeczki, tylko po to są robieni, żeby dostawali większe emerytury.
Co do generałów zgoda, mamy ich za dużo, na pewno.
Słucham? Mamy ich
za dużo. Co do generałów możemy się pewnie zgodzić.
Jeżeli ty nawet... No, frustracją jest dla mnie wydawanie przez takie państwo, no nie jesteśmy wcale dużym państwem, nie jesteśmy średnie państwo, wydajemy naprawdę dużo pieniążków. Mhm. I uważam, że no nie jest to do końca potrzebne, nie? A karmienie ludzi takimi narodowościowymi słowami jak Bóg, honor i ojczyzna, no to do końca ja się z tym nie zgadzam. 70 lat odbudowywaliśmy Polskę przez wojnę. Czesi troszeczkę mniej, nie? I nie uczestniczyli w tej wojnie i jakoś to tam u nich jest, nie? Uważam, że małe państwa powinny sobie dać na przeczekanie, a nie prężenie mózgów. Tak jest moje zdanie.
Dziękuję panu za opinię i troszeczkę, żeby też rozgrzać atmosferę dyskusji, zwrócę uwagę na to, że jesteśmy w sojuszu obronnym, który się właśnie nazywa NATO, a mamy w związku z tym określone zobowiązania. Pan mówił słusznie o tym, że 21 tysięcy mieszkań trzypokojowych by się przydało, ale co się wydarzyło w 1939 roku, kiedy nie byliśmy w stanie się obronić. Utraciliśmy znacznie więcej niż wynosi wartość tych 21 tysięcy trzypokojowych mieszkań. Kiedyś obiecuję, wrócę do tematu strat wojennych. A teraz odbierzemy następny telefon.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, pierwsza zasadnicza sprawa. Wojska Obrony Terytorialnej są zbędne i niepotrzebne. Mhm. Niepotrzebne wydatki. Bo,
a dlaczego są a niepotrzebne?
Dlatego, że powinny być te pieniądze przeznaczone na wojska operacyjne. A żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej dostają najnowocześniejszy sprzęt.
To źle?
Zabierany nawet z jednostek operacyjnych po to, żeby dać wojskom obrony, bo to była... Nikt się nie pomyli, że to wojska Macierewicza. To była prawda powiedziana. To jest takie tego. Panie redaktorze, my dalej mamy świadomości, że wróg nas napadnie, wejdzie na nasze terytorium, a my tak dawniej Armia Krajowa będziemy z nim walczyć. Zabijać 10 tysięcy przeciwnika, a oni nam wymordują za to milion. Takie jest dalej nasze rozumowanie.
Czyli nie ma sensu stawiać oporów. Jeśli ktoś napadnie Polskę, powinniśmy się poddać. Czy tak?
Tak. Po pierwsze jest przywrócić z powrotem pobór do wojska, bo to, co robią młodzież teraz, to urąga wielkiej karze. Poszedłby młody żołnierz, znaczy młody młodzieniec, jak to mówią, do służby wojskowej, trochę by go przećwiczono i by całkowicie inne miał podejście do życia. To jest jedno. Czas najwyższy przywrócić z powrotem pobór do wojska. A teraz jeszcze, panie redaktorze, taka rzecz. Nasze wojsko, trochę mi przedłużyć te parę sekund.
Tak, tak, oczywiście zrobię to.
Panie redaktorze, ja jestem były wojskowy. Teraz jednostka, jedna przykładowo 10. Brygada Kawalerii Pancernej w Świętoszowie ma tak i Iveco, i Mercedesy, i jeszcze mamy, i czort go wie jeszcze jaki sprzęt. Albo ktoś się zdecyduje na jeden typ pojazdów jednej marki, jednego producenta, taką brygadę, a nie robić na chloj. I jeszcze ostatnia sprawa. Nieprzemyślana decyzja o F-35. Jeden kurs samolotu w górę to jest ponad 400 tysięcy złotych. Oprócz tego, żeby ten samolot spełniał zadania i wymagania, to musi być system łączności radarowej na terenie całego kraju, jeden AWACS i jeszcze jeden satelita. Tego nie mamy.
Teraz jeszcze nie mamy, ale oczywiście armia będzie w tym kierunku zmierzać, bo to, o czym pan mówi. Dziękuję panu. Teraz pozwolę sobie również dokonać pewnego komentarza. Oczywiście ma pan rację o tyle, że fachowcy zwracają uwagę na to, że stopień złożoności i skomplikowaności tych samolotów jest taki, że wymaga on bardzo nowoczesnego systemu, żeby można z tych samolotów można było koordynować akcje rakiet Patriot, a także uderzenia na terytorium przeciwnika rakiet HIMARS. I to jest przed armią. To dopiero musi zostać zrobione, a my odbieramy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj o Ochotniczej Służbie Wojskowej.
Wiemy, o czym rozmawiamy. Mhm. Panie redaktorze, sprawa pierwsza. My służymy, znaczy służymy, jesteśmy w Lubuskim. I ja bym pierwsze pytanie zadał, gdzie jest brygada lubuska, która ma powstać w Klośnie i kiedy będzie. A w tym właśnie temacie dobrze by było.
O jakiej brygadzie lubuskiej pan mówi?
No pan widzę nie wie.
No proszę mi wyjaśnić.
Za mało czasu mamy na ten
aha,
temat.
Aha.
Mówimy w tej chwili i koncentrujemy się na 12. Brygadzie Wielkopolskiej z dowództwem w Poznaniu. Także ja uważam, że...
A ta jednostka, która jest w Międzyrzeczu, to jaka jest jednostka pana zdaniem?
Proszę pana, pan mówi o jednostkach operacyjnych. My rozmawiamy w tej chwili o jednostkach obrony terytorialnej.
Ale to pan nie sprecyzował. Ta lubuska brygada będzie powstawać i jej zalążkiem są właśnie ci żołnierze, którzy przysięgali w Gorzowie.
Dobrze. I tu właśnie wiąże się temat między innymi ludzi, którzy mówili o sprawach finansowych, jak to dobrze jest, jak... Ja od razu powiem, że ja tam służę w Skierzynie, a jestem aż pod granicy niemieckiej, tutaj z Gubina i mam kawał drogi do dojechania, a pani rzecznik na przykład Brygady 12 Lubuskiej mówi mi, żebym ja sobie dzień wcześniej wyjechał. A to są znów straty pieniędzy. Wracają tylko 34 zł.
Czy pan jest żołnierzem zawodowym?
To nie w tym jest rzecz. To znaczy nie, jestem żołnierzem obrony terytorialnej. Mówię, powiedzmy oficerem, ale to nie o to chodzi.
A czy pan jest żołnierzem zawodowym?
Co to znaczy według pana w tej chwili żołnierzem zawodowym?
To jest proste pytanie. Tak,
na etacie
tak.
Nie.
To dziwne, co pan mówi, bowiem kadrę oficerską Wojsk Obrony Terytorialnej stanowią żołnierze zawodowi. Pan twierdzi, że nim nie jest, więc to trochę... Prowadzimy trochę taką dziwną rozmowę w tej chwili.
W tej chwili, proszę pana, nie zrozumieli. Chodzi o żołnierzy etatowych i żołnierzy, którzy są na... w tym cyklu ćwiczeń sobota-niedziela.
Ja to rozumiem.
Może w ten sposób. Mm-hmm.
Gdzie jest problem, bo ja tego nie rozumiem.
Problemu nie ma. Rozmawiamy o Wojskach Obrony Terytorialnej. Ja jestem za tym, żeby takie wojska były i to jest dobry pomysł. Dobry pomysł. To, że one są wyposażone w najnowsze rodzaj uzbrojeń, te groty, to są będą prototypy, tak podobnie jak z berylami było mm-hmm. 5 rodzajów i tak dalej.
W tej chwili beryle są wycofywane, a uzbrojeniem podstawowym mają być MSB Grot.
Mm-hmm. Powiem panu, bardzo celna broń, jednak słaba, mało odporna na uderzenia i tak dalej. Ale to na pewno Radom nam to zweryfikuje.
Jasne.
Natomiast jeżeli chodzi o samą istotę istnienia tej służby, to jest bardzo dobre, bo to nie jest tylko, tak jak tutaj się mówi, o jakimś tam innych powrotach, ale to zespoły ludzkie się zgrywa. Już nie mówię o jakiejś dyscyplinie, samodyscyplinie. Mhm. To ma też wpływ na nasze życie codzienne i tak dalej, nie? Ale mówię, dobrze by było, żeby panowie, bo wiele pytań by można było zadać, zaprosili jakiegoś eksperta, na przykład pułkownika Miernika, dowódcy 12, albo któregoś z rzeczników prasowych.
Z całą pewnością będziemy to robić. Ten temat debiutuje na naszej antenie. To jest w ogóle pierwsza audycja w otwartym mikrofonie poświęcona Wojskom Obrony Terytorialnej.
Dobrze, że ona jest. Natomiast muszę panu jeszcze powiedzieć i dodać, że jeżeli chodzi o szkolenie... bardzo mi przypomina to szkolenie, które miałem w swojej służbie zawodowej, jako żołnierz zawodowy służący w pododdziałach rozpoznania i powietrzno-desantowy. I poligon, który mieliśmy na Wędrzynie, był bardzo dobrze przygotowany przez kadrę zawodową, zarówno pod względem taktycznym, jak i ogniowym. Nic więcej dodać. Naprawdę... ci ludzie byli zadowoleni, ja dowodziłem sekcją, tylko mówię, prócz tego, że byli zmęczeni, zmoczeni, ale zadowoleni.
No ale tak to no, jest tyle. Na ćwiczeniach, przypominam sobie również swoje ćwiczenia wojskowe, lekko nie było. Bardzo panu dziękuję, przedłużyłem panu znacznie tę wypowiedź i po początkowych drobnych zawirowaniach no, przedstawił pan dość klarowny sposób zadania, czy przynajmniej część zadań Wojsk Obrony Terytorialnej. Miło posłuchać fachowca. Dziękuję za tą opinię i odbierzemy następny telefon.
Halo, halo?
Halo, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam, Leszek się kłania, Zielona Góra.
Witam.
Jeżeli chodzi o audycję, no Wojsko Terytorialne także zdaje sobie sprawę z tego, że są nam potrzebne. Jeżeli chodzi jednak o kierunek uzbrojenia, w jakim idziemy, to tutaj nie mogę się zgodzić z panem redaktorem, że F-35 są takim dobrym posunięciem, jeżeli chodzi o nasz kraj i zakup ich. Z prostego powodu, no nie na chwilę obecną pan prezydent zapowiedział, że je kupujemy. Tak naprawdę nie wiemy jeszcze, z jakim uzbrojeniem zostaną nam sprzedane.
No, z wyposażeniem standardowym, tym, których kupiło już 14 innych krajów.
Jest takie, jest możliwość zobaczenia, jakie to jest wyposażenie?
No, tak, z całą pewnością wojskowi nie kupują kota w worku, bo te samoloty są już w służbie, to nie są prototypowe maszyny.
Raczej ja wiem, tylko że porównując wszystkie dane techniczne oraz uzbrojenia są pokazywane, te, które są w Stanach Zjednoczonych, które Stany Zjednoczone nam oczywiście nie sprzedadzą.
A dlaczego? Dlaczego pan uważa, że ich nie sprzedadzą? Sprzedadzą. To są te same samoloty, tylko my nie kupujemy ich w wersji A, które startują z lotniskowców lub startują z pionowo, tylko kupujemy te no, w tej wersji F-35.
Wersja lotniskowa.
Tak, zgadzam dokładnie. Się.
Tylko chodzi mi o to, że jeżeli chodzi o uzbrojenie, jest tego uzbrojenia bardzo dużo opcji.
To prawda.
I tak naprawdę do dzisiejszego dnia nie wiemy, którą opcję i za jakie pieniądze kupimy te samoloty.
To też prawda.
Więc panie redaktorze, jeżeli ktoś przychodzi do kogoś kupować, jak ja bym przyszedł do pana i powiem panu, że chciałbym kupić pana samochód koniecznie, nie widzę innego samochodu, tylko pana chcę kupić, to cenę, za jaką mi pan sprzeda ten samochód, będzie nieadekwatnie wyższy niż będziemy się targować,
negocjować
ten samochód. Słucham?
Niekoniecznie.
Niekoniecznie?
Niekoniecznie. Dlatego, że my dokonamy wyboru uzbrojenia tego, które jest przystosowane do warunków geograficznych Polski i także jej klimatu. Z całą pewnością z opcji, które są w tej chwili na stole. Natomiast jeśli pan mówi o takiej kwestii, jak, bo tutaj proszę mi przypomnieć, wspomniał pan o cenie, tak? Dobrze,
tak, nie
dobrze
ani
zrozumiałem.
Ceny, ani nie, dokładnie.
Nie, znaczy do tego dojdzie cena za uzbrojenie. I tu między nami nie ma sporu.
Ale nawet nie znamy ceny podstawowego modelu.
Cenę modelu znamy, bo zostały te samoloty już opłacone. I to jest cena nieco wyższa, ponieważ Polska nie wzięła udziału w programie JSF. Za rządów Platformy była taka propozycja, ale rząd nie był tym zainteresowany i w związku z tym my nieco więcej zapłacimy niż Duńczycy.
Dużo więcej, dokładnie tak.
No, ale oni byli w programie, tak? Oni wyłożyli pieniądze, więc zapłacą taniej. Polska nie wyłożyła pieniądze na projektowanie tego samolotu, zapłacimy drożej. To jest logiczne.
Dokładnie tak. A tylko taka szybka mała dygresja. Czy nie warto by było inwestować w F-16, które nie wiem, mamy, które
Ja chętnie z panem porozmawiam. Widzę, że jest też potrzeba zrobienia być może audycji na temat F-ów 35, bo widzę tutaj też telefony do nas, a my w tej chwili prowadzimy może nie tyle spór, co dyskusję. F-y 16 są samolotami tak zwanego drugiego przełamania, ale to pewnie byśmy za chwilę całe wywody mogli robić na ten temat. Bardzo panu dziękuję za ciekawą rozmowę i śpieszymy odbierać następny telefon.
Halo, witam państwa.
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Witamy. Proszę państwa, panie redaktorze, ta opozycja, to właściwie ona jest tak oderwana od rzeczywistości, a faktycznie to ona nie zna dobra wspólnego pojęcia takiego, wie pan, to jest bez sensu tłumaczenie, wie pan, to jest targowica, która...
Rozmawiać zawsze warto.
Co byś nie zrobił, to zawsze będzie źle, nie? Ja tylko chciałem zauważyć, proszę państwa, że na tle tego, to tak może jak pan Tusk, co z Karakale chciał te buble szony dla Polaków tutaj, proszę pana, żeby pieniądze, tyle miliardów błoto wyrzucić, nie? Także, ale ja tu chciałem nadmienić, wie pan, bo to zaufajmy prezydentowi, naszemu rządowi, który...
A co sądzi pan o ochotniczej służbie wojskowej jako formie wsparcia dla armii zawodowej? Bo tak brzmi pytanie. Dzisiaj nie mówimy o prezydencie Dudzie i o opozycji. Tak.
No proszę pana, bardzo dobrym posunięcie były te obrona terytorialna kraju, proszę pana. To jest bardzo dobre posunięcie, które to naprawdę dużo młodych ludzi się właśnie do tego wciąga i teraz naprawdę chętnie będzie służyć Polakom i jako patrioci będą służyć naprawdę ojczyźnie, bo to widać już gołym okiem. Także, ale ja chciałem tylko jeszcze jedno słowo zamienić. Chciałem po prostu spytać, proszę państwa, nikt się teraz nie mówi, kto to rozwalił na te wszystkie zakłady pracy, proszę pana. Jakoś tego nic się teraz o tym nie mówi. No a przecież te 20% bezrobocie, co było jeszcze 5-6 lat temu. No pamiętacie państwo, ja 30 domów...
No tak, ale dzisiaj rozmawiamy nieco o innej sprawie. Dziękuję panu za głos w dyskusji i odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kazimierz Międzyrzecza.
Witam.
Panie redaktorze, na początku chciałem powiedzieć tak. Kto nie utrzymuje własnej broni, armii, nie finansuje tej armii, ten utrzymuje potem obce armie, a w naszej historii to myśmy utrzymywali 3 armie zaborcze przez 120 parę lat.
No i to też kosztowało przecież, tak.
Prawda? I Polacy ginęli, walczyli wzajemnie między sobą i tak dalej. Tyle było z tego, jak się nie ma własnej armii. Potem do tematu. Ktoś tam mówił, że to jest bardzo źle, że terytorialsi otrzymują nową broń. No proszę pana, ja uważam, że to jest bardzo dobrze, że nie popełniamy tych błędów, że jeżeli nam coś zbywa nam coś w domu, proszę pana, bo kupujemy sobie nowe meble, wystawiamy tamte i chcemy kogoś obdarować i mówić, o, jacy my jesteśmy dobrze, o, używajcie sobie, cieszcie się, tak. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby coś robić z sensem i to jest sensem, a za darmo to nic nie ma. Proszę pana, to jest sprawdzony sposób na świecie. Ameryka, kraje europejskie, wszystkie mają takie służby. Dla nas, w naszej sytuacji, na zielone ludziki pana Putina, to jest bardzo dobra broń. To jest bardzo dobra broń, bo tam są ludzie, którzy znają teren, z tego terenu pochodzą i tam się nikt nieznajomy przez to nie przedrze. Żaden zielony ludzik się nie przedrze. Powiązałbym tylko, proszę pana, te wysiłki ze szkołami, bo uważam, że w szkołach kiedyś było tak zwane przysposobienie obronne. To nie było głupie, wie pan, tylko że to przez komunę to jest zepsute, ale to nie jest głupie, bo młodzież jest obeznawana z jakąś tam, z jakimiś, nie wiem, taktycznymi rzeczami, z jakąś atrapami broni i tak dalej. Jakąś styczność tam się, prawda, ma. I uważam, że to jest dobry sposób. Nie powiem, że system izraelski, który jest znany na świecie, jest optymalny. No, ale oni żyją w Morzu Arabów wśród wszystkich wrogów, no więc wszyscy muszą walczyć i wszyscy być przed...
No tak, armia Izraela to zupełnie odrębny temat. Bardzo panu dziękuję i odbierzemy następny telefon.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Cokolwiek by właściwie nie wymyśliła tak zwana dezmiana, na pewno napawa mnie po prostu lękiem.
A to znamy jest, pana pogląd w tej sprawie.
Co się za tym kryje? No to fajnie, cieszę się bardzo. Ani jedna reforma PiS-u nie przyniosła pozytywnego naprawdę efektu.
Czyli zawsze jest coraz gorzej, zdaniem pana.
Zawsze, oj, zdecydowanie. Cieszę się, że ma pan podobne zdanie.
Nie, nie, ja tylko pytam nie? pana.
Ach, o, a już miałem nadzieję. Zawsze we wszystkim
płonne
chodzi
to nadzieje.
Żeby bronić interesu partii, swojej partii, żeby utrzymać władzę za wszelką cenę, a nie o losy Polski czy obywateli. Pamiętam dawne oddziały ZOMO, czyli zmotoryzowane
No dobrze,
odwody.
Wygłosił pan już oświadczenie swoje, które zawsze pan wygłasza, ilekroć pan do nas dzwoni. My wykazujemy oczywiście dużą cierpliwość, ale teraz miałbym prośbę, żeby pan przeszedł do tematu. Czyli co pan sądzi o ochotniczej służbie wojskowej, która by wspierała armia zawodowa?
Panie redaktorze, mówię podobieństwie do zmotoryzowanych odwodów milicji obywatelskiej, które służyły do likwidacji jakichś naruszeń porządku publicznego. Brakuje jeszcze tylko dawnego ORMO, może gumowych uszu, podsłuchujących, szpiegujących nas. Po prostu boję się, że kryje się za tym jakiś niecny plan, bo obecnie rządzący naprawdę mają się czego bać. Także, no może tyle tylko.
Rządzący zwyciężyli w demokratycznych wyborach i tak już w Polsce jest, że ten, kto wygrywa wybory, ten rządzi. Całe szczęście, że mamy różne zdania, bo inaczej byłoby niezwykle nudno. Dziękuję bardzo za opinię i odbierzemy następny telefon.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
No ja podzielę się swoim spojrzeniem na ten temat. Mianowicie dobrze jest mieć w odwodzie armię takich ludzi, którzy będą wspomagali w razie W te służby zasadnicze, te, które dysponują specjalistycznym sprzętem, ale będzie potrzeba również wiele osób, które wezmą, że tak powiem, giwerę i jako rozproszone po całym kraju będą starali się bronić naszego dobytku. Jak to wygląda? Sama nazwa wskazuje, że jeżeli to jest obrona terytorialna kraju, to no, myślę, że powinno to być na zasadzie takiego dawnego OTK, które będzie broniło kraj, terytorium kraju.
Dawnego OTK?
Przed kataklizmami typu powodzie, typu jakieś tam zawieruchy, wiatrołomy, typu no teraz ostatnio te wiatry pozrywały ileś tam linii energetycznych. To powinna być taka armia, która będzie wspomagała.
Ale takie właśnie jest jej zadanie.
No tak, również. Ale nie widać, nie czuć tego.
A ja za chwilę o tym powiem, nie chcę panu teraz przerywać. Proszę bardzo.
Oni siedzą tam w swoich tych jednostkach, a nie wychodzą poza. Taka historia jak te hydrologiczne zagrożenie powodziami. No to powinno być realizowane budowaniem tam jakichś jazów, zapór, przy okazji elektrowni tych wodnych w celu poprawy naszej tej sprawności energetycznej. No a jeżeli chodzi o te główne siły, to ja miałbym inne spojrzenie, bo zlokalizowanie na przykład F-16 w tym Własku czy tutaj w Powidzu, to jest znakomite ułatwienie dla przeciwnika. On tam sobie zlikwiduje jeden pas startowy i całą armię pojazdów mamy uziemionych.
No ale tego nie wiemy, jakie są lotniska zapasowe na wypadek W. Myślę, że o tym porozmawiamy, bo widzę tutaj migające sygnały telefonów. Przekroczyliśmy już czas. Ja panu przedłużyłem naszą rozmowę i dziękuję za telefon. Do tematyki lotniczej być może będziemy wracać, bo ona nurtuje część naszych radiosłuchaczy. Odbierzemy następny telefon.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Andrzej z Zielonej Góry. Uważam, że pomysł stworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej jest wspaniałym pomysłem. Wie pan, jakie państwo ma najlepszą armię Wojsk Ochrony Terytorialnej na świecie? A wie pan, że to są Stany Zjednoczone.
Pan mówi o Gwardii Narodowej?
Nie o Gwardii, mówię o społeczeństwie. Tam każdy ma broń.
Ach,
i w razie zagrożenia,
jasne.
Taki właśnie jak WOT, można bardzo szybko zgrupować oddziały, składają się one z ludzi, którzy zamieszkują daną okolicę, czyli znają terytorium. Wiedzą, gdzie się poruszać, jak cudowna rzecz. Cudowna rzecz. Uważam, że ten pomysł, jeśli chodzi o obronę kraju, bo nie będę mówił o tam zbieraniu ziemniaków i o innych rzeczach, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że takie oddziały będą najszybciej zgrupowane i będą mogły przystąpić lokalnie do obrony kraju. I nic więcej nie mam do powiedzenia. Mhm. Tylko tyle. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo, ponieważ nasz poprzedni słuchacz mówił, że te wojska siedzą gdzieś tam sobie. To ja chcę zwrócić uwagę na udział Wojsk Obrony Terytorialnej. Bardzo ciekawy artykuł redaktora Marka Kozubala z Rzeczpospolitej, który napisał ten artykuł po sukcesie Wojsk Obrony Terytorialnej w usuwaniu skutków trąby powietrznej na Lubelszczyźnie, a później zabezpieczaniu wałów przeciwpowodziowych w 2019 roku. Zdaniem redaktora Marka Kozubala z Rzeczpospolitej był to pierwszy poważny sprawdzian dla Wojsk Obrony Terytorialnej, który ten sprawdzian wojska zdały. Bardzo ciekawy był sposób mobilizowania tych oddziałów, bowiem po raz pierwszy żołnierze otrzymali SMS-ami, a nie kartę powołania, tylko SMS-ami komunikat o powołaniu. W ciągu kilku godzin 95% stanu osobowego żołnierza odpowiedziało pozytywnie i stawiło się we wskazanych miejscach. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, witam serdecznie. Panie redaktorze, rząd rządzi, rząd ma Ministerstwo Obrony Narodowej i oni układają sobie sprawy sytuacji odpowiedzialnych za zbrojenia i za obronność. Ale króciutko, po prawej stronie, czyli Rosja, mamy Donbas, Krym, wieża telewizyjna na Litwie, Czeczenia i tak dalej. Do historii nie będę wracał, więc musimy mieć silną armię. Jeżeli chodzi o wojsko, nie znam się na tyle, ale po wejściu do NATO w 1997 roku jednego z generałów uczyłem, bo było mu to potrzebne, a w gabinetach generałów w Krośnie w Międzyrzeczu byłem kilkakrotnie. No to tyle na temat wojska. A jeżeli chodzi o pieniądze, ktoś tutaj mówił, 21 tysięcy tablic Mendelejewa i 10 tysięcy tablic matematyczno-fizycznych, to za to byśmy mogli wejść w pierwszy układ F-35 i byśmy dzisiaj dużo mniej...
No tak, ale wracamy w tej chwili do starych rzeczy, które się już wydarzyły, a różne rzeczy w naszej armii nie najlepsze się działy.
Żeby dajemy pieniądze. No więc mieliśmy te pieniądze i wydaliśmy na bzdury. W związku z powyższym uważam, rząd robi dobrą pracę, musimy mieć obronność. Podobnie wygląda to w Szwajcarii i uważam, że nie jest nic źle i ci, co krytykują, mają naprawdę, nie chcę powiedzieć, żeby kogoś nie skrytykować.
To proszę
ale
nie
mało
obrażać.
Wiedzy, ale mało wiedzy na ten temat, na który się wypowiadają. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Do tematu obronności kraju będziemy zapewne cyklicznie wracać. Przypomnę, że dziś Wojska Obrony Terytorialnej debiutowały w programie Otwartego Mikrofonu. Na pewno nie wyczerpaliśmy tematu, ale dziś musimy na tym zakończyć. Dziękuję za głosy w dyskusji, dziękuję za uwagę. Żegnamy się wraz z Andrzejem Pijanowskim, a ja, Adam Ruszczyński, mówię do usłyszenia.